Próbowałem sobie wyobrazić tę scenę, o której przed chwileczką słyszeliśmy w Ewangelii. Ze wszystkich stron zmierzają ludzie do Jana Chrzciciela nad Jordan, żeby tam przyjąć od niego chrzest. Pewnie ewangelista przesadza, mówiąc, że wszyscy do niego zmierzali, ale nawet niech to będzie bardzo dużo ludzi. No to łatwo sobie wyobrazić, że błyskawicznie musiała się tam zrobić naprawdę długa kolejka tych, którzy chcieli przyjąć chrzest od Jana. On jest jeden, który ma wszystkich obsłużyć. Wszyscy muszą czekać. Może trwa to parę godzin, może kilkanaście godzin. I gdzieś wśród tych ludzi, w tej długaśnej kolejce, nagle znajduje się Jezus, który tam pokornie czeka. No a przecież mógłby z racji tego, kim jest, spróbować się przebić jakoś do przodu i powiedzieć: przepraszam bardzo, jestem Mesjaszem, jeszcze o tym nie wiecie, ale no jakby wypadałoby mnie puścić przodem. No mógł użyć argumentu trochę mocniejszego. Wiecie, tak jak na przykład przed świętami czeka się w kolejkach tych długaśnych do kasy w sklepie, wszyscy mają pełne koszyki, a ty sobie zapomniałeś tylko kupić jednego masła. I z tym jednym masłem czekasz i widzisz te kolejki, te koszyki. No i tak próbujesz między tymi ludźmi: ja tylko mam jedno masło, proszę nie puścić, tylko jedno masło. No i Pan Jezus też tak mógł powiedzieć: wy wszyscy będziecie tam wyznawać grzechy, a ja nie mam żadnych grzechów, mój chrzest będzie tak szybciusieńko, bo ja tam nic nie muszę mówić, tak przed wami bym przeszedł. Nie próbuje się wypchać. Pozwala tym ludziom myśleć o sobie, że jest grzesznikiem. Tak jak oni tu przyszli po to, żeby przyjąć chrzest z powodu grzechu. Znowu by mógł powiedzieć jednemu czy drugiemu: no proszę na mnie tak nie patrzeć, ja nie jestem taki jak ty. Nie robi tego. Stoi pokornie w kolejce, żeby przyjąć chrzest jako grzesznik, choć mi nie jest. Pozwala o sobie myśleć, że jest grzesznikiem, choć mi nie jest. W pełni solidaryzuje się z nami wszystkimi. Ta solidarność idzie jeszcze dalej. No bo cała scena chrztu jest tak opowiedziana, żeby od razu wskazać na to, że Jezus będzie się solidaryzował aż po konsekwencje, jakie spadają na grzesznika, czyli aż po śmierć. No bo przecież już sama scena jest tak pokazana, chociażby na większości ikon wschodnich, że Jezus wchodzący do wód Jordanu, zanurzający się w nich, jest w takiej samej postawie ciała, jak na ikonach sceny ukrzyżowania. Jest tylko w tej takiej skromnej przepasce. Jakby między sceną chrztu i ukrzyżowania była identyczna paralela. Jezus w postawie stojącej, wyprostowany, jakby był na krzyżu. Bardzo często na ikonach jest przedstawiana woda Jordanu w taki sposób, że jest bardzo ciemna, brudna. Zresztą kto był nad Jordanem, to wie, że ona po prostu tak wygląda. Ale symbolicznie chodzi o pokazanie, że ona zbierała wszystkie grzechy, które zmywała z tych grzeszników, ale ten grzech w tej wodzie się akumulował, zbierał. A kiedy Jezus tam wchodzi, to woda, która zaczyna dotykać Jego ciała, zaczyna świecić złotym kolorem. Zaczyna się oczyszczać i święcać, ale za cenę Jego życia. W końcu ewangelista mówi, że jak Jezus wszedł do tej wody, to rozdarło się niebo, tak jakby było takim płótnem, które na pół ktoś rozdarł. A kiedy Jezus umrze na krzyżu, to wtedy jedna taka tkanina zostanie rozerwana na pół, zasłona przybytku, wskazując w ten sposób, że otworzyło się niebo, miejsce święte dla tych, dla których wcześniej było zamknięte z powodu ich grzechów. A kiedy odezwie się głos z nieba i powie: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, to wcale nie są ciepłe i miłe słowa kochającego tatusia, tylko od razu można w nich usłyszeć, jaka jest misja Jezusa, który przyszedł na świat. Bo w Septuagincie, w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, ilekroć jakieś dziecko zostanie nazwane umiłowanym, tylekroć jest mowa o jego bliskiej śmierci. A mieć w kimś upodobanie to termin techniczny w Starym Testamencie na powiedzenie, że Bóg przyjął jakąś ofiarę. Jak dym z palanej ofiary dotarł do jego nozdrzy w niebie i znalazł w tym zapachu upodobanie, to tę ofiarę przyjął. jakby od razu mówiąc, ten jest moim synem. Przyszedł na świat po to, żeby niebawem umrzeć, bo będzie złożony jako ofiara przebłagalna za wasze grzechy. Solidarność, która idzie tak daleko. Ale oczywiście, kiedy słyszymy o Jezusie umierającym na krzyżu za nasze grzechy, Jezusie, który w tym geście ekspiacji oddaje za nas swoje życie, to można tam usłyszeć też coś, co jest jakoś niepokojące. No bo czy naprawdę Bóg Ojciec musi wymagać od Niego takiej ofiary? Czy to jest sprawiedliwe, żeby na Niego spadła kara za nasze grzechy? Jeżeli kara ma być sprawiedliwa, to musi służyć dwóm rzeczom. Przywróceniu sprawiedliwości i aspektowi wychowawczemu tych, którzy źle postępowali. A jeżeli Jezus bierze na siebie całą karę za nasze grzechy, no to nie ma żadnego aspektu wychowawczego, no bo my czujemy się jakby w ogóle niewinni, jakbyśmy w ogóle nie musieli wziąć odpowiedzialności za to, co zrobiliśmy, jakby konsekwencje nas ominęły. Czy to jest wychowawcze, żeby kto inny poszedł do więzienia za przestępstwo kogoś innego? Czy naprawdę Bóg Ojciec musiał całą karę za grzechy na Niego zrzucić? Czy w ten sposób poziom sprawiedliwości został wyrównany? Tego rodzaju krytyka pojawia się wobec tego konceptu śmierci za nasze grzechy Jezusa. I trzeba być świadomym, że tego rodzaju zarzuty mogą się pojawiać. Ale dlatego właśnie oprócz tego konceptu ekspiacji, czyli śmierci za kogoś w czyimś imieniu, potrzebne jest też uchwycenie tej idei solidarności. A w niej są dwa aspekty bardzo ważne, które tutaj widać. I posłużę się dwoma przykładami z mojego życia, żeby trochę pokazać, o co w tej solidarności będzie chodzić. Pierwszy aspekt mówi o byciu współsolidarnym w karze. Historia jest z czasów mojego liceum. Pojechaliśmy na wycieczkę szkolną. No i jak przyjechaliśmy do tego miejsca docelowego, gdzie mieliśmy nocować, okazało się, że została zarezerwowana zła ilość pokoi i nasz wychowawca nie ma gdzie spać, bo nie ma dla niego pokoju. No i padła decyzja, że musi być w pokoju z którymś z uczniów. Ale który uczeń ma ochotę na wycieczce szkolnej być w pokoju z wychowawcą? No i dość szybko w mojej klasie zapadła decyzja, że jedyny, który jest oficjalnie abstynentem, czyli ja. No więc musiałem się poświęcić dla klasy. Zamieszkałem w pokoju z wychowawcą. No i już pierwszej nocy tej wycieczki był skandal, no bo koledzy pili. No i okazało się, że jednego z nich, kiedy nagle wychowawca pojawił się na korytarzu, zostawili na środku korytarza i go nie wciągnęli do pokoju. No i większym skandalem było nie to, że pili, tylko że go zostawili na tym środku korytarza. Moja mama o tym wróciła z wywiadówki szkolnej i nie rozumiała w ogóle, o czym wychowawca mówi, bo skarżył się na to, że rodzice nie wychowali dzieci do tego, że trzeba się zająć pijanym kolegą. Więc w czym była rzecz? No oczywiście były konsekwencje. Zakaz jakichkolwiek dalszych wycieczek szkolnych, no i kara pracy społecznej na rzecz szkoły. Wszyscy, z wyjątkiem jednego, który na pewno był niewinny, bo był w pokoju z wychowawcą. No i wtedy byłem solidarny z klasą. Choć byłem niewinny, to poszedłem razem z nimi na te prace społeczne i z nimi wykonywałem te prace względem szkoły. Czyli pierwsza idea solidarności jest taka, że ja mogę nie być solidarny w grzechu, bo w nim nie uczestniczę, ale mogę być solidarny w konsekwencjach tego grzechu, żeby pomóc zmienić tę sytuację. Żeby wziąć niejako karę innych na siebie, nie dlatego, żeby powiedzieć, że nic się nie stało, ale dlatego, że spróbujmy naprawić tę sytuację wspólnie, bo może sami nie dać rady. W tym wypadku koledzy by sobie poradzili, ale w wypadku grzechu Jezus robi z nami coś, czego sami byśmy nie byli w stanie zrobić. A druga historia, znacznie bardziej poważna, ona jest jedną z takich najważniejszych historii, jaką mam w swoim życiu. W 2007 roku jeden z moich kolegów z Oazy Nowotarskiej pojechał z grupą przyjaciół w góry na Mont Blanc. I tam, w tych górach, to był lipiec, niespodziewanie bardzo załamały się warunki pogodowe i porwała ich lawina. Wydostali się z tej lawiny, ale bez większości ekwipunku, również stracili telefony, część było zalanych wodą, śniegiem, nie byli w stanie z nich korzystać. I okazało się, że jedna z dziewczyn, która była w tej ekipie, ma złamane nogi. Nie jest w stanie się poruszać. Nie może iść szukać pomocy. I postanowili wtedy rozdzielić się. Część ekipy postanowiła wrócić do bazy i wzywać pomoc, a Kuba postanowił z nią zostać, bo ona bardzo się bała umrzeć sama. I został razem z nią, choć miał sprawne nogi, choć był w żaden sposób, nie miał przeszkody do tego, żeby szukać ratunku. Był z nią solidarny w jej nieszczęściu, w jej złamanych nogach i został z nią. I niestety pomoc nie zdążyła przyjść. Przyszła za późno. Jak ich odnaleziono, już nie żyli. Zamarzli. Dziewczyna, bo nie mogła się poruszać. On, bo był z nią solidarny i został z nią do końca. Solidarność, która jest aktem wolnym, bezwarunkowej miłości. Jestem z Tobą do końca w sytuacji beznadziejnej, w sytuacji zagrożenia Twojego życia. Po to, żeby Ci pokazać, jak bardzo Cię kocham, jak jesteś dla mnie ważny. Jak myślimy o Jezusie, który jest z nami solidarny do końca, to widzimy tu jeden i drugi aspekt tej solidarności. Jezus bierze na siebie konsekwencje naszego grzechu, choć jest niewinny, dlatego, żeby pomóc nam te konsekwencje grzechu pokonać, bo sami byśmy nie byli w stanie. A po drugie, po to, żeby pokazać nam, jak bardzo nas kocha i że nawet w sytuacji beznadziejnej nie zostawi nas samych. Pomyślmy dzisiaj o tym Jezusie stojącym w tej długaśnej kolejce, nie przepychający się do przodu, nie wyprzedzający, choćby mógł. Jezusie, który jest solidarny do końca z nami, także w naszym grzechu, a może przede wszystkim w naszym grzechu. Nie dlatego, że jest grzesznikiem. Nie dlatego, że akceptuje nasz grzech. Tylko dlatego, że sytuacja grzechu jest beznadziejna, bez Jego pomocy. Więc nie chce nas nigdy w niej zostawić. Do końca będzie z nami tam, gdzie jest nasz grzech, żeby po prostu nas z grzechu wybawić. Amen.